Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukcesu, jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie. Dzień dobry Pani Elu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
Pani Elżbieta Baumgartner jest z nami zawsze w poniedziałki o tej porze. Pani Elżbieta, ekspertka do spraw domowych finansów, autorka publikacji i zachęcamy do sprawdzenia wszystkich publikacji, do kupowania książek Pani Eli. Można je znaleźć m.in. na stronie poradniksukces.com. My dzisiaj zaczynamy naszą kolejną audycję. Zaczynamy od omówienia kłopotów, jakie niektórzy z nas mają albo mogą mieć na granicy wyjeżdżając do Stanów. Nasz słuchacz jest obywatelem amerykańskim, ale za każdym razem, gdy wraca z podróży zagranicznej, jest zatrzymywany na lotnisku przy odprawie paszportowej i odprowadzany na zaplecze, a po kilkunastu minutach wypuszczany. Najpierw przypuszczał, że to zbieg okoliczności, ale teraz wie, że coś jest nie w porządku z jego danymi w jakiejś bazie danych. Ostatnio ta sytuacja znowu się powtórzyła, znowu zabrano go na zaplecze, znowu stracił czas i nerwy. Pytał urzędników o przyczynę, ale oni nie byli przyjemni i nic nie chcieli mu powiedzieć. Czyżbym był na liście terrorystów? Czy jest jakiś sposób, żeby ten problem naprawić? Pyta nasz słuchacz.
Bardzo dobre pytanie i musiałam poszperać, żeby znaleźć odpowiedź. I odpowiedź jest prostsza niż się nam wydaje. Więc może zacznijmy od wyjaśnienia tego problemu. Nazwiska wszystkich podróżnych latających samolotami, jeżdżącymi statkami do Stanów Zjednoczonych, te nazwiska są sprawdzane w bazie danych Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli DHS, Department of Homeland Security. Bazę danych są prowadzone i to jest sprawdzian robiony, żeby uniknąć wpuszczenia do kraju niepożądanych osób, tak jak DHS mówi na swojej witrynie. I te dane w tej bazie danych są mylne w naszego słuchacza przypadku. Więc rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z programu, który się nazywa DHS Trip. DHS Trip to skrót od Department of Homeland Security i Trip tak jak podróż. Znaleźć go można na internecie. Ten program nazywa się Travelers Redress Inquiry Program. Trip, stąd ten skrót Trip. Czasami jest on nazywany po prostu TRIP, czasami DHS TRIP. Jest ten program zarządzany przez Department of Homeland Security i został stworzony po to, żeby pomóc takim osobom jak nasz słuchacz, który ma problemy z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Tam można złożyć skargę i naprawić swoje dane w tej bazie informacyjnej. Dlaczego pojawiają się takie problemy? Dlatego, że problemy powoduje zbieżność informacji. Po prostu z powodu zaistniałych błędów imię i nazwisko jednej osoby są mieszane z danymi innej osoby i kłopot gotowy. Więc skargę można złożyć na sieci, właśnie przy pomocy tego programu Travelers Redress Inquiry Program. Trzeba załączyć kopię dokumentów poświadczających naszą tożsamość, a w przypadku naszego słuchacza, który jest obywatelem, jest to kopia ważnego paszportu. Ślemy to wszystko przez internet. DHS odpowie nam za kilka miesięcy, bo tam nic się szybko nie dzieje, i prześle taki numer kontrolny. I ten numer kontrolny nazywa się Redress Control Number, RCN. Czyli numer, że tak powiem, wyjaśnionej sprawy. I tym numerem można się posługiwać, kupując bilety lotnicze, a później, wjeżdżając do kraju, warto ten numer mieć spisany i mieć przy sobie na granicy.
Ja w takim razie tutaj dopytam o parę kwestii. Panielu, podanie numeru kontrolnego RCN podczas dokonywania rezerwacji linii lotniczej może nam tutaj pomóc w zapobieganiu błędnej identyfikacji, więc jak to działa? Jak i gdzie taki numer możemy podać?
Tak, więc ten numer RCN, Redress Control Number, dostaniemy z tej witryny, o której mówię. Jeszcze raz przypomnę, w Google należy wpisać Travelers Redress Inquiry Program, albo po prostu DHS Trip. Dobrze, dostaniemy w paru miesiącach ten numer. I teraz, dlaczego nam ten numer pomoże? Bo trzeba wiedzieć, że wszystkie linie lotnicze uczestniczą w takim programie zwanym Secure Flight. I ten program Secure Flight polega na tym, że linie lotnicze muszą przekazywać dane wszystkich swoich pasażerów do Transportation Security Administration, czyli do TSA, no tak jak nam tutaj tłumaczą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów. TSA przeczesuje swoje bazy danych obserwowanych, podejrzanych osobników, między innymi Terrorist Watch List, czyli listę terrorystów. I pan pyta, gdzie wstawić ten numer. Właśnie albo podać agentowi podróży, już on już będzie wiedział, co zrobić z tym Redress Control Number, albo jeżeli kupujemy bilet na sieci, to trzeba kliknąć na zakładkę na przykład dodatkowe informacje. Bo tego nie zobaczymy na pierwszej stronie. Trzeba kliknąć na zakładkę, tam dodatkowe informacje, tam będą Frequent Flyer Points, tam będzie TSA Precheck i tam właśnie będzie Redress Number. Wstawiamy ten 7-cyfrowy numer wyjaśnionej sprawy i będziemy mieli święty spokój.
To jeszcze dopytam o jedną kwestię. Na samym końcu padło pytanie, czyżbym był na liście terrorystów? I tutaj moje pytanie do pani, czy możemy dowiedzieć się, czy jesteśmy na takiej liście terrorystów, czy na przykład innych podejrzanych? Czy możemy sprawdzić siebie właśnie?
No, pan, nasz słuchacz, na pewno na liście terrorystów nie jest, bo go w końcu wypuszczają po 15 minutach, prawda? No, gdyby się okazało, że jest czarnym charakterem, no to już by go nie wypuścili, tylko no, jakieś władze by się nim zajęły. Ale co do listy terrorystów, trzeba wiedzieć, że mniej niż 2% osób korzystających z tego serwisu DHS Trip ma jakieś powiązania z listą terrorystów, czyli Terrorist Watch List. Przeważnie problemy, tak jak mówią, wynikają z tego, że dane osobiste są pomieszane nasze z jakąś inną osobą. Ale, krótko mówiąc, panie redaktorze, nie dowie się pan, czy jest pan na liście terrorystów, czy nie, dlatego że ze względów bezpieczeństwa ten program DHS Trip nie jest w stanie ujawnić, czy ktoś znajduje się na liście obserwowanych, czy się nie znajduje.
Przechodzimy w takim razie do kolejnych pytań, do kolejnych kwestii. Tutaj mamy pytanie od pana Józefa. Jestem już na pełnej emeryturze polskiej i amerykańskiej i w przyszłym roku planuję wrócić na stałe do Polski. Słuchałem pani audycji i rozumiem, że ZUS będzie mi zabierał 9% podatku również od amerykańskiej emerytury. Czy jest jakiś sposób, aby tego uniknąć? W Chicago zostają synowie i ja pewnie też będę tu przyjeżdżał ze 2 razy do roku. Czy jeśli syn by mi to przesyłał do mojego banku w Polsce 2 razy do roku, czy też będą potrącenia? Bardzo proszę o poradę. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Już wyjaśniam, panie Józefie. Jeżeli skieruje pan emeryturę Social Security na konto w polskim banku w Polsce, to ten polski bank będzie odprowadzał 9% na Narodowy Fundusz Zdrowia. Również będzie odprowadzał zaliczki podatkowe od kwot ponad 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, bo tyle wynosi kwota wolna. Ale jeżeli pan zostawi swoją emeryturę Social Security w Stanach, to ciągle należeć się będą w Polsce podatki i zaliczki podatkowe trzeba słać samodzielnie, ale uniknie pan wtedy płacenia 9% na Narodowy Fundusz Zdrowia. I w Polsce pozostanie pan bez ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że pan albo żona macie również polską emeryturę. Wtedy będziecie ubezpieczeni z tytułu posiadania emerytury ZUS albo KRUS. Ale oszczędzicie 9% dlatego, że od emerytury Social Security zostawionej w amerykańskim banku nie będziecie musieli płacić tych składek, 9% składek na Narodowy Fundusz Zdrowia.
Nasza słuchaczka od 5 lat czekała na miejskie mieszkanie w Nowym Jorku. W końcu się doczekała. Zaoferowano jej studio w ładnym osiedlu. Ona je obejrzała, zdecydowała się, gdy nagle dostała list od miasta, w którym informują, że ona nie jest uprawniona do miejskiego mieszkania, bowiem jest posiadaczką nieruchomości w New Jersey. Słuchaczka pisze, że przed 10 laty podpisała jakieś dokumenty, żeby pomóc synowi i synowej w zakupie domu. Ale oni go spłacają, a ona nie ma z tym nic wspólnego. Co ma teraz zrobić?
I to jest właśnie bardzo trudna sytuacja. Panie redaktorze, bo żeby dostać subsydiowane miejskie mieszkanie, trzeba spełniać jakieś warunki, prawda? To są warunki dotyczące przychodu, dotyczące stanu majątkowego. Więc poszperałam w internecie i wyczytałam, że nowojorski Department of Housing Development ma takie reguły, że dla osób, które chcą nająć miejskie mieszkanie, żaden członek gospodarstwa domowego nie może posiadać nieruchomości mieszkalnej, w tym udziału w spółdzielni, w granicach do 100 mil od Nowego Jorku. Okay? Nic nie możemy mieć w promieniu 100 mil od Nowego Jorku. Ale przepisy są jeszcze bardziej takie zdecydowane, surowsze, względem osób, które chcą kupić mieszkanie własnościowe. Domyślam się, że nasza słuchaczka chce kupić mieszkanie. Więc w takim przypadku żaden członek gospodarstwa domowego nie może posiadać ani wcześniej mieć żadnych udziałów w nieruchomości mieszkalnej. No i miasto sprawdza stan majątkowy osób, jak widzimy, tych osób, które ubiegają się o zasiłki społeczne czy o miejskie mieszkania. No i miasto, konkretnie jakaś agencja, która się tym wywiadem zajmuje, znalazła, że jakieś mieszkanie figuruje na naszą słuchaczkę. No i teraz się zastanawiamy, co, jak to jest, czy pani nazwisko jest na akcie własności domu, czy pani nazwisko jest tylko na pożyczce hipotecznej, bo to są dwie sprawy. Pani jest co-signer tej pożyczki, czyli jest pani współpożyczkobiorcą, współsygnotariuszem, no bo pani pożyczyła, syn posłużył się pani nazwiskiem, żeby dostać pożyczkę hipoteczną. Wtedy pani, to było dawno temu, wtedy pani jeszcze pracowała, miała jakieś zarobki. To synowi pomogło w uprawnieniu do pożyczki hipotecznej. I to, że pani jest tym współpożyczkobiorcą, to czyni panią odpowiedzialną za spłatę tej pożyczki. Oczywiście syn pożyczkę spłaca sam, pani odpowiedzialność pozostaje na papierze. Jednak jest to rzeczywista odpowiedzialność, bo gdyby syn spłaty zaniechał, to wtedy bank zacząłby kołatać do pani drzwi. I banki przeważnie wymagają, żeby osoby figurujące na pożyczce były jednocześnie właścicielami domu. Czyli nazwiska osoby figurującej na umowie pożyczkowej powinny być również na akcie własności. Tylko w rzadkich sytuacjach ci współpożyczkobiorcy są tylko na umowie pożyczkowej, ale nie są współwłaścicielami. To jest rzadko, ale właśnie na tym polega nadzieja dla naszej słuchaczki, że pani nazwiska nie ma na tytule własności. Wobec tego nie jest pani właścicielką tej nieruchomości, czyli jest pani uprawniona do miejskiego mieszkania w Nowym Jorku. Więc co pani powinna zrobić? Powinna pani poprosić syna, żeby znalazł tytuł własności domu albo deed, prawda? Czy akt własności. Jeżeli na tym tytule własności domu albo na tym akcie własności nazwiska pani nie ma, to hura, gratulacje. Wtedy pani powinna dostarczyć kopię tego dokumentu do miasta, żeby udowodnić, że pani właścicielką nieruchomości nie jest.
To nasuwa się takie pytanie, znaczy nawet nie pytanie, tylko taki sam wątek, o którym pamiętam kiedyś już w naszych rozmowach też czasem mówiliśmy, o tym, że jest to taki przykład sytuacji, w której czasem ta pomoc, której chcemy komuś udzielić, może po latach wrócić i troszkę nam przeszkodzić.
Oj, nie troszkę, tylko poważnie. Bo rodzic, który jest dopisany do nieruchomości, powiedzmy tak jak nasza słuchaczka, nagle okazuje się, że jest zamożny, on jest kamienicznikiem. I wtedy nie dostanie pomocy społecznej. A tłumaczenie, że dom nie jest nasz, a tylko naszych dzieci, że myśmy chcieli pomóc tylko dzieciom i tak dalej w życiu, takie wyjaśnienia nie pomagają.
W takim razie, co w takiej sytuacji można zrobić, Pani Elu? Czasem po prostu podejmujemy taką decyzję, pomagamy, nie myślimy o tym, że za 5 czy tam za ileś lat coś będziemy chcieli uzyskać i wtedy nam to przeszkodzi.
Okej, już tłumaczę. Jeżeli jesteśmy bogaci, prawda, no finansowo comfortable, prawda, jesteśmy ustawieni dobrze finansowo, to nie ma znaczenia, bo my nie będziemy wyciągać ręki po pomoc społeczną. Natomiast jeżeli wygląda na to, że być może ta pomoc społeczna nam by się przydała, prawda, to ubezpieczenie Medicaid, czy ten, czy SSI, zasiłek, czy mieszkanie publiczne, to wtedy należy z odpowiednim wyprzedzeniem przefinansować pożyczkę hipoteczną dzieci. Niech dzieci przefinansują ją, niech zdejmą nasze nazwiska z umowy pożyczkowej. Wtedy trzeba też zmienić akt własności, bo my nie możemy tylko zmienić aktu własności, usunąć naszego nazwiska. Bank chce, żeby te dokumenty były spójne. Więc jeżeli, powiedzmy, nasza słuchaczka wiedziałaby o swoim problemie i z odpowiednim wyprzedzeniem by poprosiła syna, żeby zdjął jej nazwisko z aktu własności tego domu, to syn musi spłacić pożyczkę hipoteczną, zaciągnąć drugą już na własne tylko nazwisko, czy na nazwisko swoje i żony, i wtedy zmienić akt własności. Trochę jest korowodu, tym bardziej, że poszły w górę stopy procentowe. Syn może mieć pożyczkę na 3%, teraz zechce ją zaciągnąć, będzie 6-7%. To nie jest takie proste, ale trzeba myśleć z wyprzedzeniem.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pani Mirosława. W 60 roku życia poszłam na 80% emerytury po mężu. Teraz mam 70 lat i cały czas pracuję. Pracodawca potrąca mi wszystkie należne składki. Czy mogę iść na swoją emeryturę i zatrzymać te po mężu?
Nie, nie, nie. Odpowiedź jest nie. Bo można dostać tylko jedno świadczenie. Dostaje się albo własną emeryturę, albo rentę małżeńską. A nie obydwie. Dają nam po prostu to, co jest większe.
I drugie pytanie od pani Mirosławy. Chciałam jeszcze wiedzieć, czy w związku z tym, że pobieram już emeryturę, muszę w dalszym ciągu opłacać Social Security w mojej obecnej pracy?
Niestety tak, pani Mirosławo. Od wynagrodzenia w pracy zawsze odprowadzone są składki Social Security. I te składki Social Security powiększają naszą własną emeryturę, ale nie powiększają renty rodzinnej. Także zgadzam się, że to są w zasadzie pieniądze wyrzucone, te składki na Social Security, bo pani z tego nigdy nie będzie miała korzyści, ale tak po prostu jest. Korzyść miałaby pani tylko wtedy, gdyby pani własna emerytura urosła do wymiaru przekraczającego rentę małżeńską. Wtedy pani może przenieść się na własną emeryturę i dostawać trochę więcej pieniędzy.
Pytanie od pani Małgorzaty. Witam pani Elżbieto. Mam pytania w imieniu męża. Mąż kończy 65 lat w grudniu tego roku. Ma na dzień dzisiejszy wypracowane 38 lat pracy w Ameryce. W Polsce pracował 8-9 lat. Czy przysługuje mu emerytura w Polsce? Jeżeli tak, to jaki jest proces? Czy warto? Czy pobierana emerytura w Polsce nie obniża amerykańskiej emerytury? Bardzo proszę o poradę.
No dużo pytań i krótko mówiąc, emerytura w Polsce przysługuje niezależnie od liczby lat pracy. To było inaczej przed reformą. Trzeba było mieć 20-25 lat. Teraz nie. Teraz wystarczy jedna składka i jakieś tam parę groszy emerytury się dostanie. Dosłownie. 14 groszy to chyba jest najniższa emerytura, bo ktoś zapłacił jedną składkę. Teraz czy warto wnioskować o polską emeryturę? Pewnie tak. Pani mąż ma aż 38 lat pracy. To jest całkiem możliwe, że ma co najmniej 30 lat z tak zwanymi znaczącymi zarobkami, ale tutaj nie chcę spekulować. Porady nie jestem w stanie udzielić, mając niewiele informacji. bo to wszystko zależy od historii zarobkowej męża. Radzę zdobyć tę historię zarobkową, umówić się ze mną na spokojną rozmowę, wtedy dokonam odpowiednich przeliczeń i odpowiem konkretnie na Pani pytania.
Pan Jan pyta, jesteśmy małżeństwem, mamy prawie po 80 lat, mamy mieszkanie własnościowe na obrzeżach Chicago, które jest całkowicie spłacone. W ostatnich miesiącach Rada Association dostała ofertę kupna całego budynku, 44 mieszkania, od inwestorów. Pieniądze oferowane w żadnym wypadku nie wystarczą na kupno jakiegokolwiek innego mieszkania, a oferta zostania i wynajmowania od nowych właścicieli przekracza pięciokrotnie dzisiejsze miesięczne opłaty Association. Jeżeli 75% mieszkańców się zgodzi, nie będziemy mieć wyjścia, tylko albo sprzedać zaoferowane pieniądze, albo od nich wynajmować. Prosimy o pomoc, czy mamy jakieś inne opcje?
Zaczęłam szperać, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, ale niestety tutaj nic nie widzę. Pana budynek stanowi wspólnotę mieszkaniową. To jest Homeowners Association, HOA. I takie wspólnoty rządzą się demokratycznie, wybierają demokratycznie zarząd, to jest HOA Board, to zgodnie z przepisami stanu, i później demokratycznie decydują w bardzo ważnych sprawach, takich jak jest właśnie sprzedaż tego kompleksu mieszkań dla inwestora. W bieżących sprawach to zarząd podejmuje decyzje w imieniu mieszkańców i prawa i obowiązki zarządu w stanie Illinois są wyjaśnione w regulaminie HOA, który ten regulamin państwo dostali, gdy się przenieśliście do tego kompleksu. Również można te informacje o obowiązkach zarządu w stanie Illinois można znaleźć na sieci. No a teraz co do sprzedaży budynku. Tak jak wspomniałem, to właśnie członkowie wspólnoty muszą zdecydować o tym demokratycznie przez głosowanie i najczęściej większością 75%. Więc, panie Janie, jedyną drogą do wstrzymania sprzedaży budynku jest rozmawianie z sąsiadami i uzgodnienie z nimi, namówienie ich, żeby głosowali przeciwko temu projektowi, dlatego że konsekwencje finansowe są poważne nie tylko dla pana, ale dla każdego jednego mieszkańca waszego kondominium. Także niech pan rozmawia ze swoimi sąsiadami i głosujcie przeciwko temu projektowi.
Następne pytanie jest od pana Leszka. Jeszcze może zdążymy odpowiedzieć na dwa pytania i później przypomnijmy na koniec o petycji WEP, ale wcześniej pan Leszek. W gronie znajomych dyskutujemy też nad tym, czy po powrocie do Polski potrzebny nam będzie numer NIP. A jeżeli potrzebny, to jak to należy załatwić?
Nie. NIP to jest numer dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. To tak jakby w Stanach Zjednoczonych to byłby Employer Identification Number. Natomiast już dawno ustawa o zmianie zasad ewidencji bodajże w roku 2011 zniosła obowiązek posiadania numeru identyfikacji podatkowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Wobec tego teraz Polacy posługują się po prostu tylko numerem PESEL we wszystkich dokumentach związanych ze sprawami służbowymi, także w sprawach emerytalnych.
Pytanie od pani Marii. Pani Elżbieto, jak uzyskać dokument zapytania o karalności z Polski? Czy można to zrobić również poprzez internet?
Przede wszystkim to przez internet trzeba zdobywać takie informacje. Bo pani Mario, wystarczy zapytać. Dokument o karalności Google'a, wpisać to, i odpowiednie stronice się nam pojawią. Odpowiedź jest taka. W Polsce można uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, KRK, o niekaralności. I takie zaświadczenie bywa potrzebne, gdy ktoś ubiega się o pracę na jakimś stanowisku, które wymaga dokumentu o niekaralności. Teraz jak uzyskać to zaświadczenie? Prosta sprawa. Można złożyć wniosek o udzielenie informacji o nas przez internet, listownie albo osobiście. Najdogodniej można to zrobić na sieci. Powtarzam, trzeba wpisać w Google zaświadczenie o karalności albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
I na koniec naszego programu, Pani Elżbieto, przypominamy o apelu właśnie o podpisywanie petycji, o którym już tutaj wspominamy od kilku tygodni, w sprawie zniesienia WEP. Jakby mogła Pani nam przypomnieć naszym słuchaczom, Pani Elżbieto, o co tam chodzi?
Tak, bardzo króciutko. Organizacja PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa, zwraca się, ja się do Państwa zwracam, o podpisywanie petycji. Ta petycja jest skierowana do Kongresu Stanów Zjednoczonych, a jej celem jest uchylenie klauzuli WEP. Wejście do tej petycji znajduje się na stronie internetowej organizacji PASI. Idziemy do joinpasi.org i tam jest zakładka akcja. Równie dobrze można udać się na witrynę poradnika sukces, poradniksukces.com. Tam na pierwszej stronie mają Państwo obszerne informacje, co i jak, gdzie klikać, co robić. I apeluję do Państwa, żebyście Państwo podpisywali petycję w sprawie zniesienia klauzuli WEP, dlatego że ona krzywdzi wielu, wielu imigrantów.
A w naszym programie to już wszystko. Odsyłamy raz jeszcze na stronę poradniksukces.com. Na stronie polskieradio.com powtórki, archiwalne programy poniedziałkowe. Pani Elu, ja dziękuję serdecznie za spotkanie. Życzę miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.